Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę, 29 sierpnia. Westchnę ciężko, bo wakacje już coraz bliżej końca. No trudno, potem jakie dni wolne? 1 listopada, 11 listopada, chyba tak to jakoś będzie. Nie sprawdziłem w kalendarzu, czy to może sobota albo niedziela. Oby nie. Witamy serdecznie i zapraszamy. Sławek Orlik przy telefonie za chwilę razem z Patrycją Zielonką. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-32 to czujny. Do studia 510-37-36. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Dzisiaj może zacznę od końca. Pod koniec naszej audycji naszym gościem będzie przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. Porozmawiamy, co z pojazdami, które próbują się nielegalnie dostać do kolejki na promy na przeprawie Karsiborskiej. Czy już zostały ustawione odpowiednie znaki i czy jest egzekwowane to, żeby nikt bez kolejki nie próbował wjeżdżać. Porozmawiamy także o tajemniczym wolontariuszu, czy może naciągaczu, który pojawia się przy przeprawie w centrum miasta i zbiera pieniądze. To jest jeden z tematów, ale będzie także o cysteinach, emulgatorach, kwasach askorbinowych w chlebie naszym powszednim. Wydawałoby się, że to powinna być mąka, drożdże, sól i tyle, a jednak nie. O chlebie porozmawiamy również. Tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska, będziemy rozmawiać o planie wymiany zaworów termostatycznych w grzejnikach w spółdzielni mieszkaniowej Galica. Sprawa podzieliła mieszkańców. Co z tym problemem? Czy będą wymienione te termozawory? O tym po 12.30. No i temat, gdzie czujemy się jak piłeczka ping-pongowa, ale dzisiaj ten ping-pong chcemy zakończyć. Niech już się sprawą zajmuje prokuratura, ale jeszcze raz zapytamy, kto odpowiada za stan lamp ulicznych na promenadzie w nadmorskim Sarbinowie. Przypomnę, tam chłopiec 4-letni został porażony prądem, gdy dotknął latarni. Trwa przerzucanie odpowiedzialności pomiędzy Urzędem Morskim w Słupsku i gminą Mielno. No właśnie, to są nasze tematy na dzisiaj, a zaczniemy od tego, że wczoraj zabrakło energii.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Wyłączono nam prąd na Mickiewicza. Nikt nikogo nie uprzedził. Od godziny 9 do godziny 15 nie ma prądu. Nie ma dzieciom na czym ugotować, bo jeżeli ktoś nie ma gazu, w moim przypadku nie ma na czym ugotować jedzonka. Nikt nie został uprzedzony. Po prostu tak sobie wyłączono. Wszyscy mają to gdzieś, pogotowie energetyczne. Po prostu twierdzi, że tak ma być i tyle. Więc pytam się, czy to normalne? Dziękuję, do usłyszenia.
To normalne, powiem niestety. Dlaczego niestety, o tym za chwilę. W każdym razie, jak sprawdziliśmy u Sylwii Rycak z Enei Operator, to było planowe wyłączenie wczoraj właśnie między 9 a 15. Awarię i wyłączenia można sprawdzać pod numerem 991, ale trudno, żebyśmy codziennie dzwonili, sprawdzali, czy aby w tym rejonie, w którym mieszkamy, nie będzie takiego wyłączenia. No i właśnie, tu jest ta kwestia, że coś w tym systemie jest nie tak, bo faktem jest, że możemy się też zarejestrować na stronie wyłączenia /eneaoperator.pl i będziemy otrzymywali powiadomienie o wyłączeniach. I jest to jakaś droga, ale pytanie, jeżeli obszar nie jest zbyt wielki, to przecież ekipy Enei Operator, powinna być taka osoba, czy dwie osoby, powinny dzień wcześniej rozwiesić, czy dwa dni wcześniej odpowiednie informacje na budynkach, czy też w różnych miejscach, chociażby użyteczności publicznej, czy sklepach w danym rejonie, żeby właśnie te komunikaty o wyłączeniu prądu były do wszystkich dystrybuowane. O tym warto rozmawiać, więc o tym porozmawiamy. A teraz pytanie od naszej słuchaczki. Słuchaczka pyta, a my odpowiemy.
Helena, jestem z Wołczkowa, mam 81 lat. Słyszałam gdzieś, że jutro będzie bezpłatne badanie znamion na ulicy Potulickiej. Czy to prawda?
Jak mówił Sławomir Mrożek, jutro to dziś, tyle że jutro, ale to jest dziś. Rzeczywiście w środę dermatobus pojawił się, już się pojawił przy ulicy Potulickiej i stoi tam. Do godziny 16 specjaliści przyjmują, bezpłatna diagnostyka znamion na skórze. Zapraszamy. A teraz kwestia tramwaju. Wczoraj rozmawiałem z Marią Myśliwiec z Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn, także jedna z rad osiedla z Prawobrzeża. proponuje, aby zmienić trasę tramwaju linii 2, żeby można było z pętli Turkusowa dojechać bezpośrednio do szpitala na Arkońskiej, czyli żeby ten tramwaj jechał do pętli Lasy Arkoński. Najpierw propozycja była troszeczkę inna, żeby też zmienić trasę linii 3, ale jednak z tego Maria Myśliwiec i przedstawiciel osiedla Dąbie się wycofali. Są zbierane podpisy w sprawie zmiany trasy dwójki. A jakie są propozycje słuchaczy w tej sprawie?
Marian Smolczyk. Po prostu 2, 3, 10, 12 miały po prostu przystany końcowy na Arkońskiej, a BIS 2, 3, 10, 12 byłyby po prostu na Niebuszewie. No a potem by dojeżdżały tam, gdzie dojeżdżają. Czyli na Turkusową, na Pomorzany i na Gumieńce. Proste rozwiązanie. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Ja tym całą słuchaczką chciałabym poprosić, żeby dwójka i dwunastka jeździły na dworzec Niebuszewo tak jak było, bo są zawsze pełne. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Witam, Artur, słuchacz. Odnośnie zmiany stosowania tramwaju numer 2. Tak, jak najbardziej powinien przejeżdżać przez dworzec Niebuszewo i jechać dalej do Lasu Arkońskiego. Nie możemy mieć sieci tramwaju tak jak zostawili nam Niemcy, tak nic nie ruszyliśmy, nic nie zmieniliśmy. Tak jak mieliśmy pętlę na port lotniczy przed wojną, to tylko się zmieniło, że mamy na prawobrzeżu na Turkusowej, a wszystkie inne pętle są tak samo zrobione, nic nie rozbudowaliśmy. Jeszcze blokujemy zmianę kursowania tramwajów, to powinien zakład tramwajowy proponować zmianę tras, a nie osiedla. To razem powinni się dogadywać, a nie, że jedni drugim za chwilę będą mówić, że to się nie da. Pozdrawiam.
Nic w tej sprawie nie jest przesądzone, podpisy są zbierane, jedno pismo takie intencyjne, można je tak nazwać, poszło do Urzędu Miejskiego. Zobaczymy, co w tej sprawie zostanie zrobione, czy będą jakieś zmiany. W każdym razie taka lista poparcia mówiąca o tym, żeby zmienić właśnie trasę linii 2 tramwajowej z pętli Turkusowa do Lasu Arkońskiego przez szpital oczywiście przy Arkońskiej jest wyłożona w portierni szpitala. I tyle w tej sprawie, to jest czas reakcji, 12.13, a ja witam naszego gościa, który był naszym gościem także przedwczoraj, Anna Gliniecka-Woś, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A wracamy, Pani Rzecznik, do sprawy porażenia prądem chłopca. To miało miejsce w niedzielę w Sarbinowie, gmina Mielno, na nadmorskiej promenadzie. Chłopczyk 4-letni dotknął latarni, został porażony prądem, było przebicie, trafił do szpitala. Na szczęście nic poważniejszego mu się nie stało. Był na obserwacji, ale z informacji mamy chłopca, pani Żanety, wiemy, że skierowała sprawę do prokuratury. No i posłuchajmy, co w tej sprawie mówiła pani na naszej antenie przedwczoraj.
Lampa znajduje się na terenie, który należy do Urzędu Morskiego w Słupsku. Jednak w marcu 2017 roku podpisaliśmy umowę użyczenia z gminą Mielno i przedmiotem użyczenia są właśnie grunty położone w pasie technicznym. Z tej umowy wynika, że utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej jego eksploatacji oraz przeprowadzanie w tym celu niezbędnych napraw należy do biorącego w użyczenie, czyli do gminy Mielno.
Wczoraj na zagrywce w tym tenisie stołowym była z kolei burmistrz miasta i gminy Mielno. Posłuchajmy, co Olga Roszak-Pezała powiedziała na naszej antenie.
Z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że rzeczywiście mamy umowę użyczenia z Urzędem Morskim. Z tym, że umowa użyczenia dotyczy działki, na której jest umieszczona i usadowiona w części promenada nadmorska, natomiast promenada jest wyłączona z powierzchni naszej umowy. Więc nadzór nad całością, jak i lampami, bo tak to było w projekcie technicznym, realizowane, bo to jest inwestycja dotycząca zabezpieczeń brzegów morskiego, jest pod nadzorem Urzędu Morskiego. Jeśli by była pod naszym nadzorem, byłaby protokołem przekazania do nas wydana. Natomiast takiego protokołu na tą inwestycję nie podpisywaliśmy.
Też Robert, stały słuchacz. Nikt nie chce się przyznać do latarni na promenadzie, tam gdzie został ten chłopczyk porażony prądem, bo się zrobiła tragedia. A jakby coś tam się znalazło, które jest dużej wartości, to jedno z drugim by się zaraz kłócili, że to jest ich i wtedy by nie było, że to nie nasze, tylko że to jest właśnie nasze.
No i na żywo przy naszym telefonie jest pan Aleksander. Dzień dobry. Halo.
Halo.
Dzień dobry, panie Aleksandrze, słuchamy.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zabrać głos właśnie w tej sprawie porażenia prądem. Rzecz stała się na terenie gminy i gmina odpowiada. A kto jest zarządcą, kto odpowiada za stan, to niech sobie gmina później ustala. Ale całą odpowiedzialność za tą sytuację ponosi gmina.
Panie Olku, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Za chwilę w tej sprawie wypowie się nasz gość Anna Gliniecka-Woś, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Słupsku. Ale jeszcze cytat z listu pani Katarzyny Bojarskiej z osiedla Słonecznego. Cieszę się, że sprawą zajmują się organy ścigania. Jeżeli nie uda się z jakichś przyczyn udowodnić tego wypadku w sądzie i zadośćuczynić materialnie tego koszmaru chłopcu, mam nadzieję, że nie będzie powikłań po kontakcie z prądem, to przynajmniej już zespół czasu reakcji udowodnił, że infrastruktura elektryczna miejsca publicznego obleganego latem, promenady w Sarbinowie, nie była objęta odpowiednim nadzorem. Mam nadzieję, że każdy rodzic słuchający tej audycji choć przez chwilę pomyślał, że tam w Sarbinowie mogło być jego dziecko, a wśród tych rodziców znajdują się burmistrz gminy Mielno i pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku. I teraz pani Anna Gliniecka-Woś, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Słupsku. Słyszała pani to, co powiedziała na naszej antenie burmistrz miasta i gminy Mielno. I co pani na to? To kto w końcu odpowiada za te latarnie na promenadzie?
Tak, słyszałam, co powiedziała pani burmistrz. Ja jednak nadal podtrzymuję to stanowisko sprzed dwóch dni. I jakby pragniemy zdementować te nieprawdziwe informacje, ponieważ to dla nas są nieprawdziwe informacje te podane wczoraj przez panią burmistrz. My przekazaliśmy tą umową działki. Działkę, to jest dokładnie działka 308 w Sarbinowie. To akurat mówimy teraz o tym miejscu, gdzie znajduje się ta latarnia z numerem 120. Ale my przekazaliśmy grunty położone w pasie technicznym, tak jak mówiłam, za wyjątkiem zejść na plaży, za wyjątkiem pasu.
Tak, bo tutaj przedmiotem użyczenia są grunty położone w pasie technicznym gminy Mielno.
Dokładnie.
Z wyłączeniem wydm ochronnych, morskich wód wewnętrznych, czyli
dokładnie.
To wyłączenie nie dotyczy latarni promenady,
nie dotyczy.
Tak?
Oczywiście, że nie dotyczy. My przekazaliśmy, to użyczenie nastąpiło w 2017 z takim stanem i szczęściami składowymi gruntu, jakie w tej dacie były na nim usytuowane, a więc z promenadą i z jej oświetleniem, albowiem promenada z oświetleniem nie jest odrębnym przedmiotem obrotu czy praw własności od gruntu. Także to, co na powierzchni, przypada gruntowi, a my właśnie tą umową przekazaliśmy to wszystko dla gminy, więc nie rozumiem tutaj stwierdzenia pani burmistrz, że my nie przekazaliśmy promenadę, ale nie przekazaliśmy promenady. Dla mnie to jest takie trochę to zdanie, tam są sprzeczności, więc właściwie nie wiem, co gmina uważa, że co my żeśmy im przekazali. To rzeczywiście jest konstrukcja budowli ochronnej, ale sama promenada, oświetlenie nawierzchnia, to nie jest budowla ochronna. To jakby był taki ukłon w stronę gminy, bo to teraz ta promenada spełnia funkcję turystyczną, a my jako organ administracji morskiej nie wykonujemy zadań o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, bo nie jesteśmy do tego powołani.
Pani Anno, co dalej w tej sprawie? Co zamierzacie zrobić i czy kontaktowali się z państwem przedstawiciele organów ścigania, policji czy też prokuratury?
Nie, jeszcze się z nami nie kontaktowały organy ścigania. My ze swojej strony wystąpimy do gminy z pismem o przekazanie nam badań właśnie o przekazanie nam badań, bo co 5 lat powinny być wykonywane przeglądy. Ostatni przegląd tego oświetlenia był wykonany w 2013 roku, także w tym roku powinien być wykonany kolejny przegląd. Nie wiem, dlaczego gmina się uchyla, bo do mnie też dzwonią ludzie i pytają się, dlaczego oświetlenie w tym momencie jest na promenadzie wyłączone. My jako Urząd Morski nie wiemy czemu, znaczy wiemy czemu jest wyłączone, bo zdarzył się ten wypadek, ale nie my odpowiadamy za wyłączenie oświetlenia, ponieważ instalacja oświetleniowa, układ sterowania, zasilania to jest po stronie gminy. Gmina ponosi opłaty za oświetlenie, więc jakby my nie mamy nic wspólnego z tym, że to oświetlenie zostało wyłączone. I ta instalacja, która była robiona na tej opasce, jest rozszerzeniem instalacji gminy i dlatego nie wiem, dlaczego gmina odsyła też państwa słuchaczy do nas z zapytaniem, dlaczego tam nie ma oświetlenia i co się dzieje.
Anna Gliniecka-Woź, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Słupsku, mówi pani z całą mocą, że jednak te latarnie są w gestii Urzędu Miejskiego, Urzędu Miasta i Gminy w Mielnie.
Tak.
Dobrze, to w takim razie tak pozostawiamy tę sprawę. Teraz dajmy działać organom ścigania, a mam nadzieję, że dojdzie jednak do ustalenia, kto odpowiada za ten teren. No ale wydaje się przekonujący argument pani rzecznik dotyczący tego, że przecież Urząd Morski nie odpowiada za latarnie na turystycznej promenadzie. Ale no tutaj mówię, pozostawmy to obu instytucjom do uzgodnienia. Być może pomoże w tym prokuratura. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
To jest czas reakcji. 12:21. Przerywamy ten ping-pong, a apel do rodziców jest taki. Zresztą nawet bez tego niebezpiecznego zdarzenia warto zawsze zwracać uwagę na to, żeby tam, gdzie są urządzenia elektryczne, dzieci nie przebywały w pobliżu, a przynajmniej nie dotykały takich urządzeń. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Dobrze, że w tym przypadku skończyło się tylko na drobnych urazach, na czerwonym palcu, chwilowym bólu. Obserwacja w szpitalu nie wykazała niczego niepokojącego, ale tak jak mówił jeden z naszych słuchaczy, w przypadku dłuższego porażenia prądem czy mocniejszego właśnie uderzenia tego prądu może dojść do różnorakich powikłań, między innymi zaburzeń pracy serca i może być to problem na całe życie. 12:22. Proszę o kontakt z kolejnym gościem, Sławka Orlika. My natomiast teraz wracamy do spraw wiat. Sprawa instalacji nowych wiat idzie często jak po grudzie. Przypomnę tylko, jak długo musieliśmy prosić razem z naszymi słuchaczami, apelować o wiaty przy szpitalu na Jagiellońskiej. Wreszcie te wiaty od kilku miesięcy stoją, ale są kolejne takie miejsca.
Dzień dobry, ja dzwonię z Dąbia i chciałam się zapytać pani rzecznik w sprawie wiaty na przystanku Emilii Gierczak, Anieli Krzywoń. Od 17 lat wiaty nie ma i ani widu, ani słuchu, nawet nic nie mówi, żeby było cokolwiek w planach. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dzień dobry, stały słuchacz z Klinik Leczek. 5 lat temu były robione u nas nowe chodniki w kliniskach, zatoki na autobusy były porobione, wszystko, kanalizacja. I od tamtej pory nie ma żadnych wiat na przystanku. Problem jest taki, że po prostu zaczyna się jesień, zaczną się deszcze, wichury. Na busa trzeba czekać kilkanaście minut i proszę sobie wyobrazić, że ludzie czekający na busa są przemoknięci, zmarznięci i po prostu gmina Goleniów nic z tym nie robi. Sprawa już była poruszana w zeszłym roku i do tej pory nie ma żadnego oddechu. Dziękuję, proszę o interwencję.
Tyle słuchacze, dziękujemy. Przekażemy te informacje, te pytania. Pierwsze do rzeczniczki Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, drugie do gminy Goleniów. A teraz jeszcze a propos ryneczków. Podawaliśmy informację, która padła w naszym programie przedwczoraj. Dotyczyła ona ryneczku w Dąbiu, który już nie funkcjonuje. Teren zostanie prawdopodobnie wystawiony na sprzedaż. No ale słuchacz zadzwonił w sprawie innego ryneczku.
Dzień dobry, Piotr ze Szczecina. Odnośnie tych ryneczków w Szczecinie, no to nie jest jedyne. Jeszcze jest na osiedlu Kaliny, Kalinka tak zwana. A z kilkudziesięciu butików w tej chwili zostały 2 warzywniaki, 2 butiki z odzieżą, 1 elektryczny i to wszystko. I po Kalince, i Kalinki generalnie. A i jedna szaszykarnia jeszcze stoi i to wszystko. Pozdrawiam.
No, to jeszcze Kalinka się trzyma, ledwo, bo ledwo, ale trzyma. Obok jest jeden sklep spożywczy i nie tylko spożywczy, dyskont, niedaleko jest kolejny, więc pewnie dlatego tak to wygląda, jak wygląda. A teraz o chlebie naszym powszednim. Należałoby zapytać, czy to jeszcze jest chleb, jeżeli w składzie mamy emulgatory, monodiglicerydy kwasów tłuszczowych, ekstryfikowane kwasem monodiacetylowinowym, monoglicerydy, glicerydy kwasów tłuszczowych, kwas askorbinowy, cysteina, enzymy. No, jest też trochę mąki, jest też trochę drożdży, jest też trochę soli, no to jest pocieszenie. No właśnie, jaki mamy ten chleb i jak szukać tego dobrego chleba? Przy naszym telefonie Andrzej Buławski, prezes Stowarzyszenia Slow Food Convivium Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Andrzeju, czy można jeszcze znaleźć taki prawdziwy chleb w Szczecinie na zakwasie, gdzie mamy drożdże, sól i tyle?
Można.
Proszę Państwa, rzemieślnicy, jest ich niewielu, kilkunastu w Szczecinie, produkują normalny chleb. Ja też korzystam z sieciowych sklepów od czasu do czasu i widzę, jak ludzie w olbrzymich ilościach kupują tam w tych pseudo piekarniach gorące, ciepłe bułeczki, często z dziećmi od razu.
A dlaczego są to pseudo piekarnie? Czy dlatego, że to jest z mrożonego ciasta wykonywane, a poza tym to ciasto właśnie zawiera wiele różnych polepszaczy?
Zawiera bardzo dużo. Proszę Państwa, to pieczywo musi być przechowywane bardzo długo, a to tylko można osiągnąć dzięki chemii. Więc to nie można tak do końca nazwać chlebem. Najprawdopodobniej, no ja się nie znam na tym, ale chleb też piecze się z miksów. To są specjalne mieszanki, gdzie prawdopodobnie na 10 kilo takiego miksu jest kilogram mąki.
Czyli mamy piekarnie, panie Andrzeju, które nie zamawiają osobno sobie mąki i innych składników, od trębów pszennych, tylko po prostu wszystko dostają razem w takim miksie i tam są różne te dodatki, które tutaj wymieniłem.
I jak na budowie wodę się leje, mieszanka miesza i robi się z tego chleb.
Dobre porównanie, panie Andrzeju, jak na budowie.
Jak na budowie i wcale nie musi to robić piekarz. Także tak, na rynku mamy wiele takich dziwnych rzeczy. No, rynek wędlin jest też tak mocno zdominowany przez chemię. No ale proszę Państwa, przede wszystkim my sami uderzmy się we własną pierś. Kupujemy cenę, nie towar, nie
chleb. Czyli nie patrzymy, jak ten chleb jest, czy ta wędlina, tylko patrzymy, że jest niska cena i kupujemy, nie zastanawiając się, co tam jest.
Tak, mało tego, to patrzymy przez pryzmat różnego rodzaju reklam i tak dalej. To jest takie chwytliwe, nawet ten, jak wchodzimy do takiego sieciowego sklepu i pachnie nam pieczywo, prawda, ciepłe, gorące, to jest właśnie jeden ze sposobów łapania klienta. A musimy wiedzieć, że te nasze małe zakładziki rzemieślnicze, one ledwo zipią. One nigdy nie dorównają, proszę Państwa, cenami dla tych olbrzymich sieciowych
oczywiście,
sklepów,
panie Andrzej, kupujmy
którymi właścicielami jakość. Są korporacje.
Kupujmy
zachodnie.
Jakość, panie Andrzeju. Napisała do nas o tym pani Ania ze Stargardu. Właśnie ten skład czytałem z jej maila, chleba, który kupiła w jednej z piekarni poza Szczecinem. Napisała też, jestem zszokowana, może to właśnie są te składniki i tak zaszyfrowane. Bardzo proszę o pomoc, bo pani Ania tutaj pisze, że w jednej z gazet czytała, że do pieczywa są dodawane także ludzkie włosy lub ptasie pióra.
Oczywiście, jak najbardziej.
No właśnie, jest z nami pan Jacek. Panie Andrzeju, momencik jeszcze pan Jacek. Dzień dobry, panie Jacku.
Witam, dzień dobry. No tak właśnie, jak tutaj pan wspomniał, wchodząc do takiego dyskontu, jest zapach tego pieczywa i tam mimo tego, że jest napisane, że pieczywo jest bez konserwantów, to ja tak całkiem tego nie wierzę w to. A więc kupuję w takich piekarniach przy ulicach w Szczecinie, jak na Żupańskiego, Długosza, Rajskiego, piekarnia na Szerokiej. I tam naprawdę można kupić taki prawdziwy chleb bez żadnych dodatków. I polecam te właśnie ulice.
Nie który będę trzyma, panie Jacku, pewnie świeżość przez parę dni. Jest naprawdę smaczny po paru dniach.
Oczywiście.
No właśnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję jest pan bardzo. Włodzimierz jeszcze z nami.
Dzień dobry państwu. No dobrze, ale jak walczyć z tym? No wchodzę jako klient do supermarketu, no i widzę pieczywo bez konserwantów. No chwileczkę. No przecież jak ja mam nie wierzyć? To jak oddaję samochód w ręce mechanika, też nie mam prawa
nie
wierzyć.
Panie Włodzimierzu, konserwantów może tam nie ma, ale polepszacze są.
No dobrze, no dobrze, ale kto z tym walczy? Czy to jest, jeżeli to jest włosy ludzkie, to kanibalizm jest zabroniony na terenie Rzeczpospolitej.
Włosy ludzkie pod nazwą odpowiedniej substancji, która, prawda, jest również we włosach
ludzkich. No ale przecież jakiś sanepid, jakieś służby powinny chronić obywateli. No przecież teraz ta fruktoza okazuje się zabójcza dla organizmu. A co drugi produkt w sklepie ma pan z fruktozą?
Dobre pytanie, panie Włodzimierzu. Serdecznie pozdrawiamy. Przypomnę, z nami jest Andrzej Buławski, prezes Stowarzyszenia Slow Food Convivium Szczecin. Panie Andrzeju, no właśnie, jak z tym walczyć? Z jednej strony producenci mają obowiązek umieszczania na, prawda, etykietach, z czego to jest wyprodukowane i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, no różnie z tym bywa. Czy pan widzi tutaj skuteczność służb, takich jak właśnie chociażby Zachodniopomorska Inspekcja Jakości Towarów Rolno-Spożywczych, jak Sanepid, jak Państwowa Inspekcja Handlowa?
Ja dam taki przykład. Do małego sklepu na jednym z rynków przychodzą trzy panie z Państwowej Inspekcji Handlowej i sypią jak z rękawa karami. Co one mogą? I pani mówi, do zamknięcia placówki włącznie. A ekspedientka pyta się, a pani chodzi po hipermarketach? Tak. I też tak sypiecie tymi karami. A ta pani mówi, proszę panią, oni to mają pieniądze, proszę panią, oni mają adwokatów, oni mają wszystko, my nic nie możemy.
No dobrze.
Ale ktoś te prawa dla tych placówek stworzył.
A raczej nie dobrze.
Pod jedną nazwą jest kilka tysięcy obiektów, a przepis mówi, że tylko jeden można w ciągu dnia sprawdzić. No więc lat zabraknie, żeby jednej sieci wszystkie sklepy przejrzeć.
Panie Andrzeju, czyli...
Ale ktoś im to stworzył, takie możliwości,
wniosek,
prawda?
Jest taki, o tym mówił także pan Jacek.
Że takiego małego można wbić pod kutym butem w beton, a temu dużemu nic się nie zrobi.
Panie Andrzeju, o tym mówił także pan Jacek, czyli kupujmy w małych, lokalnych piekarniach i takie są na terenie Szczecina.
Tak,
warto wydać parę złotych więcej.
Nasze rodzime, naszych drobnych rzemieślników, nie tylko od chleba, nie tylko od kiełbasy, ale tego małego szewca i innych, bo to są nasi obywatele, nasi mieszkańcy, nasi sąsiedzi.
Patrzmy krytycznym okiem na te duże ogólnopolskie sieciówki, co nie znaczy, że mogą się tam też pojawiać wyroby, no może ryzykuje panie Andrzeju takie stwierdzenie, może to jest przesadna moja nadzieja, które spełniają normy i są smaczne i zdrowe. Czy pojechałem za daleko?
Nie, jak najbardziej. Ale proszę państwa, słyszałem kiedyś od pana premiera, rynek zweryfikuje. Rynek zweryfikuje. Co rynek zweryfikuje? Wchodzi korporacja, dostaje 2,5 miliarda euro od swojego rządu, żeby wejść do Polski, żeby drobny, mały handel wyrównać z ziemią.
Co rynek zweryfikuje, jeżeli...
I rynek zweryfikuje.
Służby,
pan premier,
które
były
powinny
mówić
kontrolować.
Takie pierdoły.
Służby, które powinny kontrolować ten rynek również, no jak pan mówi, a pan również przecież jest handlowcem, sprzedawcą, który oferuje produkty, no pokazuje, że nie ma tutaj równowagi pomiędzy kontrolami wobec małych przedsiębiorców, a pomiędzy tymi kontrolami tych wielkich. Dziękuję panu za rozmowę.
Jak najbardziej, dziękuję, pozdrawiam.
Andrzej Buławski, prezes Stowarzyszenia...
Życzę zdrowia wszystkim, żeby zdrowo wszyscy jedli.
Stowarzyszenia Slow Food Convivium w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiali na temat termostatycznych zaworów grzejnikowych. Naszym gościem jest doktor inżynier Bogdan Jacek Warda, prezes spółdzielni mieszkaniowej Regalica. Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, otrzymaliśmy kilka maili w tej sprawie. Przejrzeliśmy także lokalne gryfińskie portale. Rzeczywiście sprawa jest kontrowersyjna. Sprawa właśnie montowania nowych zaworów grzejnikowych. Najpierw krótszy list od jednego ze słuchaczy. Pisze do państwa z Gryfina. List jest ze środy 22 sierpnia. Od kilku tygodni członkowie spółdzielni mieszkaniowej Regalica starają się zablokować wymianę termostatów. Prezes nic sobie z tego nie robi. Nie odbył się żaden przetarg. Wartość usługi przekracza 1 000 000 zł. Nie ma żadnych podstaw prawnych do wymiany termostatów. I jedna ze słuchaczek, trochę dłuższy mail, także z 22 sierpnia. Od jakiegoś czasu u nas w Gryfinie w spółdzielni Regalica zostało ogłoszone, że zostaną wymienione termostatyczne zawory grzejnikowe na takie, które będą grzały od dwójki. W cudzysłowie chodzi o tę podziałkę na tych zaworach. Większość mieszkańców spółdzielni jest oburzona, ponieważ nie odbyło się żadne zebranie, gdzie moglibyśmy zdecydować wspólnie, lecz odbyło się to jakby po cichu. Ktoś chyba potrzebował sprzedać tak dużą ilość tychże zaworów. Zarząd spółdzielni powołuje się na ustawę, ja myślę, że tu chodzi o rozporządzenie, ale o tym zaraz, panie prezesie, porozmawiamy, która dotyczy budynków wybudowanych po roku 2002. 21 sierpnia, dzięki zebraniu osób z 17 sierpnia sprzeciwiających się wymianie, na którym prezes spółdzielni nie potrafił według naszej słuchaczki racjonalnie wytłumaczyć żadnej sprawy, gdzie nie doszło do żadnego porozumienia, została wywieszona informacja, że do dnia 24 sierpnia mamy donieść ankiety, które zostały wrzucone do skrzynek na listy, a na których to mamy wybrać, czy chcemy zawór nowy, grzejący od 16 stopni, czy rzekomo stary, grzejący od 10 stopni. Jednak na chwilę obecną, pisze słuchaczka, zawory są całkiem inne, takie, które grzeją od 6 stopni. Czyli ja tutaj dodam, jeżeli w mieszkaniu robi się za chłodno, to automatycznie, jeżeli temperatura miałaby spaść, tak nasza słuchaczka tutaj pisze, poniżej 6 stopni, to automatycznie się załączy ten zawór i zacznie grzać grzejnik, żeby po prostu temperatura w mieszkaniu była powyżej zera. Nie dostaliśmy żadnej opcji, aby pozostać przy starych zaworach, które obecnie posiadamy, tylko chcą wyrzucać nasze pieniądze w błoto. Termin jest zbyt krótki na doniesienie przez większość osób ankiety, zaledwie 3 dni, dodatkowo w sezonie urlopowym, a nie doniesienie skutkuje zgodzeniem się na zawory grzejące od 16 stopni. Czy spółdzielnia ma prawo robić obowiązkową ankietę? Pyta nasza słuchaczka. Panie prezesie, zacznijmy może od tego, jak to z tymi ankietami jest. Czy większość wzięła udział w tym ankietowym badaniu? Czy chcą lokatorzy zmiany na te zawory 16, czy pozostają przy starych zaworach?
To znaczy inaczej, od samego początku. Liczba mieszkań to jest 2977, wpłynęło ankiet 1559. Za zaworami tak zwanymi dziesiątkami, czyli może inaczej, jak ta pani mówi, że na gwiazdkę to było, jak się ustawi zawór, głowicę termostatyczną na gwiazdkę,
to było 6 stopni, tak.
Ja mówię, że jest 8, jedynka to jest 10 i na takie zawory państwo się zdecydowali, 1203 na 16, czyli takie, gdzie jest ustawione na dwójkę, bo tak producent to zrobił, nie ma gwiazdki, jest dwójka. I wtedy, jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 16 stopni, to głowica otworzy zawór termostatyczny. Natomiast trzeba zacząć jak gdyby od początku. Dlaczego w ogóle taka sprawa zaistniała i po co my to robimy? Robimy to po to, że na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że w roku 99, czyli 20 lat temu, były zamontowane głowice i zawory termostatyczne. Zawory termostatyczne i łącznie z głowicami nie zostały też zaplombowane. Dzisiaj mamy taką sytuację, że zgłaszają się oczywiście lokatorzy, że u jednych to, lokatorów to grzeje cały grzejnik, u innych to sama góra, a tak w ogóle to u jednych grzeją łazienki, u drugich nie grzeją łazienki itd., itd. W związku z tym chcieliśmy zrobić z tym porządek przede wszystkim, czyli wymieniamy zawory termostatyczne przygrzejnikowe. Zawory te przygrzejnikowe kryzujemy, czyli ustawiamy je na maksymalny przepływ, który jest dla danego typu grzejnika, czyli dla danej wielkości grzejnika. W tej chwili sytuacja jest taka, że jeżeli zdejmujemy zawory termostatyczne, to w bardzo wielu przypadkach wszystkie zawory są ustawiane na N, czyli na największy przepływ. Czyli podsumowując, zakładamy nowe zawory termostatyczne, te metalowe, które są przy grzejnikach. Na nie nakładamy głowice termostatyczne. Tak jak sobie tutaj lokatorzy życzą, będą to takie same głowice, jakie były. Identyczne, czyli zaczynające się od gwiazdki, kończące się na pięciu i one będą zaplombowane. Po to, żeby nikt nie miał możliwości grzebania przy zaworze termostatycznym.
A były takie przypadki, panie prezesie, grzebania?
No, to znaczy, przede wszystkim to jest to, że nie można ustawić przepływu w budynkach. Czyli jeżeli wszyscy sobie by otworzyli na przykład, no dla przykładu, na N, czy na maksymalny przepływ na grzejnikach, no to w jednych mieszkaniach by grzało, w drugich mieszkaniach by nie grzało. To, co się dzieje dzisiaj. tak? Mamy taką sytuację, a już w łazienkach to już jest w ogóle radosna twórczość. Nawet grzejniki są podłączone na wężyki więckie. Nie ma w ogóle zaworów termostatycznych, gdzie zawory termostatyczne muszą być. Ludzie mylą to co dzisiaj rozmawiamy. Ludzie mylą, że my będziemy zakładali podzielniki w łazienkach. Nie będziemy zakładali podzielniki.
Czyli nie będzie tam odczytu zużycia ciepła, tylko chodzi o sam termozawór, prawda?
Musi być termozawór. Termozawór musi być wyregulowany do wielkości grzejnika, czyli tam jak będziemy mieli taki grzejnik 500, powiedzmy 600 watów, czyli zawór termostatyczny musi być ustawiony na dwójkę. I na ten zawór zostanie założona głowica, którą sobie można kręcić, co się chce, bo tam nie będzie podzielników i będzie zaplombowany. Po to, żebym mógł ustalić sobie zaworami podpionowymi przepływ na budynku i wyregulować ten przepływ na budynku.
Jasne, panie prezesie, proszę mi odpowiedzieć.
Po to jest to wszystko zrobione, cała inwentaryzacja i tak dalej. Natomiast potem, ja nie ukrywam, że chcieliśmy jako zarząd, żebyśmy zamontowali głowice 16, czyli takie, że w pomieszczeniu nie może być mniej jak 16.
No właśnie, jak to teraz będzie? Jedni będą mieli takie zamontowane 16, drugie 10, czy jednak 10 wszyscy? No właśnie.
Wszyscy będą mieli 10. Natomiast będziemy robili akcję, będziemy robili promocję jak gdyby zamontowania głowic 16 po to, żeby też no i uświadomić ludzi, po co to robimy. A jeżeli sobie poczytamy literaturę na ten temat i pan na pewno wie, bo to przecież w studijny dom i gdzie indziej było zakładane, to robi się to po to, żeby zlikwidować maksymalne komuny. Tak, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś dopłaca 2000, a ktoś dostaje zwrotu 1000.
Panie prezesie,
chodzi o przenikanie przez ściany.
Jasne,
i tak
jasne.
Dalej,
panie prezesie,
tak,
oczywiście, bo tu wróćmy do tego tematu, że jeżeli ktoś ma na przykład w mieszkaniu 8 stopni Celsjusza, prawda, czy 14, to inni muszą go dogrzewać i on się cieszy,
niestety,
że ma zwrot. Tak, to jest oczywiste.
No taka jest sytuacja, że gro ludzi to nawet nie ma jednej jednostki.
Ja pragnę zauważyć, panie prezesie, tak, że pan jakoś bardziej liberalnie odczytuje przepisy prawa, bo jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową Dom, po której pan wspominał, tak, to tutaj w rozmowach z nami prezes Marek Knielek tłumaczył, że przepisy prawa wymagają, że ma być minimalnie w tych lokalach mieszkalnych 16 stopni, a pan jednak mówi o tym, że może być 10 stopni.
Znaczy nie, mówi o tym, że montujemy, nie przede wszystkim chodzi w tej chwili, żebyśmy mogli wyregulować budynek, czyli żebyśmy pozakładali zawory, tak? Zawory, wyregulowali zawory, na nie nałożyli głowice. I teraz będziemy, w związku z tym, że cały proces wymiany będzie trwał około roku, czyli gdzieś do października przyszłego roku, bo tych budynków mamy dużo, więc jest możliwość zamiennego zastosowania głowic, tak? Czyli jeżeli w międzyczasie ludzie się zdecydują na przykład, że chcą głowice 16, a nie ukrywam, że takie też obliczenia prowadzimy, żeby zaproponować promocję dla tych ludzi, którzy będą mieli 16, bo w spółdzielni dom jest tak, że kto nie ma 16, ten jest rozliczany ryczałtem.
Tak, zgadza się.
A ja bym chciał zrobić tak, że jeżeli ktoś ma 16, to będzie miał dodatkowy upust, żeby to wprowadzić, żeby jednak to równe ogrzewanie tego budynku było, a z drugiej strony, żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli mamy równe ogrzewanie budynku, to będziemy bardziej oszczędni. I to jest literaturowo nawet udokumentowane. Ja rozumiem, że ludzie się wszystkiego boją, że to jest nowe, że będzie problem z wietrzeniem i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony przecież mamy budynki nowo budowane, gdzie ludzie mają od razu 16, tak? Bo tak rozporządzenie mówię po 2002 roku. I tam jakoś ludzie żyją, funkcjonują, nic się nie dzieje. Natomiast tu w związku z tym, że to jest 20 lat i to jest taka zaszłość jak gdyby, czyli każdy sobie przy tych kaloryferach grzebie i przychodzi sąsiadka, mówi, a dlaczego u mojej sąsiadki jest kaloryfer cały gorący, a u mnie tylko góra? No z tego wynika, że ja nie mam możliwości ustawienia przepływów na tym budynku i to musimy zrobić.
Panie prezesie,
musimy to zrobić.
Proszę mi jeszcze raz wytłumaczyć. Mówił pan o tym, że chodzi o 2977 lokali, prawda? Z tego 1559 tak, wzięło udział w ankiecie. I teraz tak, jak to będzie, jeszcze raz proszę powiedzieć,
no,
kto
przykład,
będzie miał ten zawór dziesiątka, a kto będzie miał...
Nie, wszyscy, w związku 16. z tym, że na przykład do danego budynku liczba mieszkań jest 44, wpłynęło ankiet 29. Za dziesiątkami jest 22, za szesnastkami jest 3.
No właśnie.
Nie wyrażam zgody, jest 4. No to czyli wiadomo, że są dziesiątki, tak? I wtedy w całym budynku ja montuję dziesiątki. I tak mamy w większości budynków, tak? Montuję wszędzie dziesiątki. Tam, gdzie zostały zamontowane szesnastki, a blok będzie chciał dziesiątkę, je zamienimy, jako że mówię, że cały ten jak gdyby tok jest około roku. Czyli ja mogę tego ulicę zamieniać. Aha. Na 30 października, który ja będę miał, będzie powiedziane, zamontowano tyle i tyle głowic łącznie z zaworami i za to zostaniemy.
A jak pan prezes patrzy na rozporządzenie ministra infrastruktury? Bo tutaj mamy paragraf 134, tak. Potem ustęp 5, że te właśnie termozawory powinny umożliwić użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16 stopni, w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 stopni i wyższej. A pan mówi o 10 stopniach Celsjusza.
Tak, ja mówię o tym, że w tej chwili zakładamy takie same głowice, jak były. Czyli, bo teraz tak, każdy mówi, po co zmieniać się.
No to nie łamie pan przepisów rozporządzenia, zakładając te głowice takie, jak były?
No wydaje mi się, że nie, bo będę dążył do tego, żebyśmy jednak zrobili wszystkie szesnastki, a że mam jeszcze przyszły rok, to będziemy mogli na to.
Czyli ma pan nadzieję lokatorów przekonać do tego, tak?
Mam nadzieję przekonać lokatorów do tego, żebyśmy szesnastki montowali. Także oczywiście być może, że się nie da, natomiast no jak pan też widzi, dużo spółdzielni w ogóle z tym nic nie zrobiło, tak? Natomiast ja muszę to zrobić ze względu na to, że tak jak mówię, na budynkach nie mogę też wyregulować przepływu. Mam skargi na czwartych piętrach, nie
że
grzeją,
tam są niedogrzane,
gdzieś końcówki
tak.
nie grzeją, bo jeżeli ci sobie wszystko pootwierali, no to te końcówki mi nie grzeją, czyli dalej. W związku z tym muszę to zrobić.
Tak? Ja przypomnę, panie prezesie, o tym, co mówił pan prezes, wiceprezes spółdzielni Dąb Marek Nielek. Otóż on mówił tak na zarzut mieszkańców spółdzielni, bo mieszkańcy skarżyli się, że kiedy zamontowano szesnastki, że ogrzewanie działa przy temperaturach na dworze rzędu 17-16 stopni i nie można go skręcić, nawet gdy na dworze jest właśnie 15 czy tak jak mówiłem 17 stopni, a temperatura w mieszkaniach wynosi około 19-20 stopni, czyli że jednostki są nabijane. Ale na to wiceprezes Nielek mówi tak. To jest opowiadanie bajek. Teraz jak mamy na dworze 17 stopni, bo to jest informacja z października, to przecież zawór jest zamknięty i nie grzeje. Zawór w węźle nie puszcza ciepła do grzejnika. Ja też proszę o kontakt z nami spółdzielców, spółdzielni mieszkaniowej Dąb, jak to wygląda po jakimś czasie, bo jesienią na ten temat rozmawialiśmy.
Znaczy, układ jest taki, że jest oczywiście taka pogodowa regulacja, no tak byśmy to powiedzieli, czyli jeżeli temperatura na zewnątrz rośnie, to jest mniejsza podawana temperatura na węgle, tak? Natomiast trudno mi powiedzieć, jak to jest w spółdzielni Dąb, no do tego się nie mogę odnieść, natomiast może być też taka sytuacja, że jeżeli jest na przykład 15 stopni, to jest podawane w jakiś stopni, jest podawana temperatura na grzejnik. Tego nie wiem. Natomiast też może z drugiej strony jest taka sprawa, że ten zawór, każdy zawór ma jakąś czy głowica ma jakąś stałą czasową, tak? która jest pewnym błędem. Jeżeli weźmiemy sobie głowicę 16, tak, czyli taka, która by się załączyła przy 16 stopniach, jeżeli będzie miała, bo się mówi o 2 stopniach, może mieć 18, w związku z tym może się też włączyć, jeżeli jest podane ciepło na węźle, czyli jeżeli nie mamy zamkniętego centralnego ogrzewania na budynkach, to może taka sytuacja...
Panie prezesie, jeszcze zostały nam 3 minuty niespełna, więc krótkie pytanie dotyczące tego, o czym pisze słuchaczka, że był krótki termin na odpowiedź na te ankiety. Nie można było troszeczkę wydłużyć?
Termin jest taki, że można składać to dalej. Także nie ma żadnego problemu, wpływa to na dalszym ciągu, ale tak jak panu mówię, czyli większość wypowiedziała się w ten sposób, natomiast chodziło mi o jak najszybsze, żeby ludzie włożyli te ankiety, żebym mógł zacząć jak gdyby kontynuować tę wymianę, bo zależy mi na uregulowaniu.
A jeszcze kwestia przetargu. Tutaj słuchacz pisał o tym, że wartość usługi przekracza 1 milion złotych i nie ma przetargu żadnego. Jak to wygląda?
No, 3 milion złotych czy nie milion. Chodzi o to, że teraz tak. My mamy umowę.
A milion czy nie milion? Jak to jest, panie prezesie?
To też jeszcze nie wiem. Z tego względu, że nie wiem, ile w ogóle kompletów głowic zostanie zamontowanych, jako że już ludzie mówią, żeby w kuchniach na przykład zaślepić grzejniki, bo oni nie używają, a to jest ponad 3 tysiące.
No to jest w wielu mieszkaniach rzeczywiście, no, tak,
wielu
że się nie używa,
jest taka
używa.
Sytuacja.
Ale proszę powiedzieć, jak to z tym przetargiem?
Mam określoną, z przetargiem jest tak. Ja z firmą, która nam to montuje, mam tak. Oni zamontowali mi podzielniki. Odczytują radiowo podzielniki ciepła. Mam od nich wodomierze. Odczytują też wodomierze drogą radiową. Rozliczają nam ciepło, tak? Czyli odczytują drogą radiową, potem rozliczają ciepło. Mam program do zdalnego odczytu zarówno podzielników, jak i tych wodomierzy, tak? Zarówno w węźle, jeżeli je
rozumiem,
mam,
czyli ta firma jest sprawdzona, znana i ona świadczy inne usługi,
jeszcze,
prawda?
Jest jedna sprawa. I w tym całym pakiecie, czyli przy tej wymianie, nie dość, że to mam rozłożone w leasingu na 10 lat. Czyli nie wykładam tych pieniędzy od razu, mam to w leasingu na 10 lat. A oprócz tego firma w ramach tego kontraktu robi mi nowe współczynniki lokalowe, które będą zastosowane do tego systemu rozliczenia, który w tej chwili w tej firmie jest.
Czy w kontekście tego leasingu, o którym pan powiedział, nie był potrzebny tak. pana zdaniem przetarg na
tego
typu
usługi? Moim zdaniem nie, według patrząc na nasz regulamin, który... Bo niech pan sobie teraz wyobrazi taką rzecz, że wybrałem inną firmę, czyli mam inne zawory, głowice termostatyczne. I pan jako lokator przychodzi i reklamuje, że pan nie odkręcał w ogóle głowicy, a ma pan nie wiadomo ile nabite, tak? W związku z tym będę się musiał kopać z dwoma firmami, tak? Z jedną, która powie, a co mnie to obchodzi? Tyle pokazała na podzielniku, a to jest sprawa głowicy.
I tu stawiamy, panie prezesie, kropkę. Dziękuję panu za te wyjaśnienia. Przypominamy, że ankiety mogą spółdzielcy jeszcze składać.
Cały czas mogą składać.
Tak, i pan liczy na to, że jednak coraz więcej osób będzie przychodziło na te szesnastki. Na razie te termozawory są instalowane jako dziesiątki.
Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor inżynier Bogdan Jacek Warda, prezes spółdzielni mieszkaniowej Regalica. To był czas reakcji.